Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie to nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość świata spotyka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam, słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze widzą to tak. Nie jest banalnie, jest przyswajalnie i ciekawie. Bardzo dziękujemy. Trudne tematy zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku płaca minimalna. Dla kogo, ile i dlaczego? Oraz jak oszczędzać przy zerowych stopach procentowych? Przychodzi Hirsz do studia i rzuca na stół płacę minimalną.
A dzień dobry.
A jej nie ma?
No jest. Jakby jej nie było, to bym jej nie rzucał, nie?
Ale ona zależy od pana Mateusza Morawieckiego, od ministra finansów?
Nie, czy... teoretycznie nie zależy od niego. Jest taki wspaniały mechanizm wymyślony, który jest zapisany w ustawie od wielu lat, kilkunastu, może nawet nie wiem, od 20, nie pamiętam, kiedy to się pojawiło. Więc płacę minimalną w Polsce, poziom płacy minimalnej wyznaczają za pomocą konsensusu rząd, czyli pan Mateusz Morawiecki, przedstawiciele pracodawców i przedstawiciele pracowników, czyli związki zawodowe. Czyli są związki zawodowe, organizacje pracodawców i rząd. I proces polega na tym, że gdzieś tak do połowy czerwca rząd rzuca kwotą.
Ale wymyśloną z czego? Z jakiegoś GUS-owskiego badania danych czy czego?
Czy bierzesz pod uwagę to, ile wynosi dzisiaj płaca minimalna i...
Dokładasz inflację?
Tak, tak. I tam dokładasz. Okay. I to jest opisane w ustawie, tak. I rzucasz tę cyferkę, ale oczywiście premier może rzucić dowolnie wyższą. Mm-hmm. Nie może mniej, mm-hmm. ale może wyższą dorzucić, jak mu się podoba. To jest jego decyzja polityczna.
Później rzuca to w oczy pracodawcom?
Rzuca to w oczy pracodawcom
i związkom.
I oni dyskutują. I mają tam, nie wiem, 30 dni na to, żeby się dogadać, żeby ustalić. I to, co oni ustalą, to tego premier nie może wyrzucić do śmietnika. Natomiast jak się nic nie ustalą, bo się nie są w stanie dogadać, no to wtedy premier rozkłada ręce i mówi, no sorry, no nie możecie się dogadać. Kraj nie może zostać bez płacy minimalnej, więc to ja w takim razie pozwólcie, że wyznaczę. I wtedy on wyznacza. Musi to zrobić do września. I wtedy obowiązuje to, co on wyznaczył, bo pracodawcy ze związkowcami się nie dogadali. Więc to jest jakby taki tryb awaryjny, prawda, na sytuacje wyjątkowe. Tylko że w Polsce jest tak, że od wielu lat co roku mamy właśnie tą sytuację. Znaczy pracodawcy ze związkowcami kompletnie nie są w stanie się dogadać co roku. I w związku z tym zawsze jest tak, że tak naprawdę w praktyce decyduje premier o tym, jaka jest, bo z drugiej strony stołu są partnerzy, którzy nie są w stanie się ze sobą dogadać. Najczęściej jest tak, że pracodawcy chcą, żeby ta podwyżka płacy minimalnej była jak najmniejsza, a związkowcy chcą, żeby była jak największa. I jak premier tam dorzuca troszeczkę, no to wtedy pracodawcy mówią, o fajnie, rozsądne posunięcie. Tak jest w tym roku na przykład. Premier teraz zaproponował, żeby ta płaca minimalna urosła z 2800 na 3000 w przyszłym roku, czyli o 7%.
Powyżej inflacji, przynajmniej na tę chwilę.
No, tak. No i pracodawcy mówią...
Nie ma sprawy.
Okej, nie ma sprawy, ponieważ związkowcy chcieli tam dwa razy, nie chcieli podwyżki nie o 200 zł, tylko tam 400 czy 500. Zależy, którzy związkowcy jeszcze, bo jest ich dużo. Tak samo jak pracodawców.
Czyli później jest
Więc
tak,
oni
że...
jeszcze w ogóle między sobą się muszą dogadać, a potem jeszcze na forum tej komisji dialogu porozumieć się z drugą stroną. Nie są w stanie tego zrobić. W tym roku mamy tak, że pracodawcy są zadowoleni, a związkowcy pewnie za chwilę się okażą, że dla nich to jest nie do zaakceptowania i znowu premier coś tam wyznaczy we wrześniu. Zasada jest taka, że jeśli dochodzi do tego, że to premier musi wyznaczać, to on we wrześniu nie może powiedzieć mniej niż powiedział w czerwcu. Więc jak już w czerwcu powiedział 3000, to we wrześniu nie może się zreflektować i powiedzieć 2900. To tak nie może. Może dorzucić do 3000 więcej, 300, 3200, ale poniżej 3000 zejść nie może.
W sumie to nie jest dużo.
3000 brutto. No to nie jest dużo. No, no to właśnie cały sens płacy minimalnej polega na tym, żeby ludzie, żeby nie było tak, że chodzisz 8 godzin, czy czasami nawet więcej w przypadku tych najmniej płatnych. To są ciężkie zawody najczęściej ciężka praca, żeby nie było tak, że całe życie w niej zasuwasz i właściwie kompletnie nic z tego nie masz, no bo kompletnie nic z tego, znaczy nie jesteś w stanie zrobić żadnego kroku w swoim życiu, poza tym, że starczy ci tam do pierwszego, albo czasami nie starczy, tak? Więc żeby unikać takich sytuacji powiększania obszaru biedy, bo jeszcze jak ktoś ma, zdarzyło mu się jakieś nieszczęście w życiu, nie jest w stanie pracować, jest, nie wiem, obłożnie chory, albo spotkało go coś innego, no to wtedy okej, no różne rzeczy się w życiu zdarzają, tak? Natomiast ludzie, którzy faktycznie pracują i się starają, tylko że mają taką pracę, że tam się niesamowicie mało zarabia z różnych przyczyn, bo to są czasami, bo to nie jest kwestia ich umiejętności zawsze, to jest czasami kwestia warunków rynkowych, tak? Więc
płacę. Tylko zobacz, mówimy o warunkach rynkowych i mówimy o polityce. Przychodzi premier i mówi, dobra, będzie 3000. No. I wtedy rozumiem, że oczywiście musi się dogadać z
pracodawcami. No to jest naruszenie warunków rynkowych,
którzy mogą powiedzieć, tak? Stary, 3000 dla mnie, dla mojej firmy, jak ja mam, nie wiem, 1000 pracowników, każdemu muszę zapłacić po 200 brutto więcej nagle, tam szlak nie trafi.
Tak. No zawsze jest tak, że masz dwie strony medalu i to jest ta druga strona medalu. Tak to oczywiście to jest naruszenie tego mechanizmu rynkowego, że stawiasz taki próg, poniżej którego to nie może zejść. Natomiast wielu przeciwników płacy minimalnej mówi, że to może powodować, że ci ludzie, którym pracodawca płaciłby mniej niż tą płacę minimalną, to że on ich zwolni z tej pracy, bo skoro ma im dać więcej, to jemu się to nie opłaca, więc ich wywali z roboty, więc de facto podnoszenie płacy minimalnej powinno zwiększać bezrobocie, tak? Albo generalnie zakłócać w ten sposób rynek pracy i z wielu różnych badań wynika, że to tak nie działa jednak, że to jednak nie jest, znaczy najczęściej w zdecydowanej większości przypadków jest tak, że ten pracodawca, no on pomarudzi, ale jednak zostawi tego człowieka, no bo skoro już go zatrudnił, znaczy, że on mu jest potrzebny do czegoś, tak? To nie jest tak, że pracodawca jest panem i władcą i może dowolnie zwalniać i zatrudniać dowolną liczbę osób, prawda? To jest, znaczy, jak nie potrzebujesz tego pracownika, to go w ogóle nie zatrudniasz, bo po co na początku, tak? A jak już go zatrudniłeś, znaczy, że on coś tam robi ci w tej firmie, jest do czegoś potrzebny, więc jeśli masz się go pozbywać, no to musisz się zastanowić, co w zamian, nie wiem, czy coś zmodyfikujesz w tym procesie produkcyjnym, czy tam w modelu biznesowym. To nie jest takie łatwe, nie?
Czy ta płaca minimalna dotyczy wszystkich zatrudnianych w Polsce na etacie? Czyli jeżeli jestem Ukraińcem albo Białorusinem pracującym w Polsce na etacie, teoretycznie też ta płaca minimalna ustalona przez rząd, pracodawców i związki mnie też dotyczy, tak?
No i jeszcze do tego jest płaca godzinowa dla tych, którzy mają umowy zlecenia, które nie są na etatach. I tutaj, bo czasami zlecenia są takie, że obejmują coś, co trwa 3 godziny, prawda? Więc tutaj podzielono to na płacę godzinową. Ale to tak jakbyś tą comiesięczną płacę podzielił według 40-godzinnego tygodnia pracy, to tak ci tam wyjdzie to z przeliczenia.
A jednocześnie
jest mniej więcej to samo.
Okazuje się, że firmy w Polsce są w stanie więcej płacić Ukraińcom niż Polakom.
No pojawiło się takie, tak, no, w ostatnim tygodniu.
Biało-czerwony takie ma zarabiać mniej niż ten z Ukrainy?
Ale to tak, tylko że to nie chodzi o to, że pracodawcy nie chcą płacić Polakom i że po prostu
tylko nie ma Polaków.
Stoi Polak, stoi Ukrainiec i wybierają, bierzemy Ukraińca.
I jeszcze damy mu więcej.
I jeszcze damy mu więcej, bo nie, bo jest lepszy do myślenia. To chodzi o to, że po prostu nie ma Polaków na rynku. I że chodzi o to, że generalnie brakuje ludzi na rynku. Mamy cały czas rekordowo niskie bezrobocie. I przez to też ten wzrost płacy minimalnej jakby się tak, że z jednej strony to jest naruszenie zasad rynkowych, ale z drugiej strony akurat dzisiaj to się trochę wpisuje w rynek, bo te pozostałe płace, nie minimalne, też idą w górę. Więc to jakby i też idą w górę mniej więcej w takim tempie, tam 6-7%, więc podwyżka płacy minimalnej o 7% jakby jest taka, nie odbiega jakoś znacząco od tego, co się dzieje w gospodarce polskiej.
Nie odbiega teoretycznie, no ale jeżeli wzięlibyśmy sobie inflację, która dzisiaj wynosi ile tam? Z 5 cały czas?
No prawie 5, no niecałe 5, nie no doszliśmy właśnie do 5.
No dobra, no, ale to zostaje ci po odjęciu inflacji, no to zostaje ci 3% podwyżki.
No ale realnie 3% to nieźle jest.
3% do 3000 to jest, wiesz, no.
No ale tak co roku mieć realnie 3%?
I podzielić tą podwyżkę na 12 miesięcy jeszcze. I zostaje ci tyle, ile słyszę zawsze od mojej mamy. Nie no, dostałam więcej i się okazuje, że to są po prostu złotóweczki. No ale jednak.
Ale to są złotóweczki nominalnie. Ona jak dostaje złotóweczki, to realnie traci przy tej inflacji. A tutaj nominalnie masz 7%, to masz trochę więcej złotóweczek. Chociaż oczywiście, jak ktoś zarabia te tam 2800, a teraz będzie zarabiał 3000, no to jest tam o 200 zł więcej brutto, czyli na rękę to jest odpowiednio inaczej. Chociaż akurat jeszcze wrócę do tej płacy minimalnej, w tym roku akurat może być bonusik dodatkowo, ponieważ rząd zapowiedział zmiany podatkowe, prawda? Kwota wolna od podatku może pójść w górę. Wprawdzie na razie tylko o tym pięknie nam opowiedziano na konferencji i nie ma projektu ustawy. Nie wiadomo, kiedy
ale
będzie.
Ale zabrzmiało to naprawdę wiarygodnie.
No tak. I jest zapowiedź, że to się wydarzy do końca tego roku i od przyszłego roku będzie obowiązywać.
Nowy
czekamy,
ład.
Czekamy na jakieś dokumenty.
Gdybyście chcieli zobaczyć, jak Rafał ocenia nowy ład i dlaczego mówi o tym nowy chaos właściwie, to polecamy wcześniejszy odcinek podcastu naszego o tym właśnie w Ekonomicznie wspominamy. Wracając do Ukraińców, do Białorusinów.
W każdym razie jeszcze tylko dokończę, że jeśli to faktycznie wejdzie w życie, to wtedy ta płaca minimalna będzie niżej opodatkowana, więc brutto urośnie o 7%, ale netto na rękę urośnie bardziej niż 7%. Taki bonusik może będzie.
Niech będzie. Tego życzę tym, którzy naprawdę zarabiają ledwie tyle. Blisko 800 tysięcy cudzoziemców na rynku pracy w Polsce.
Tak tych jak legalnych. Mówisz,
no właśnie. Swoją drogą ciekaw jestem, czy to jest 2 czy 3 razy więcej na nielegalu, jeżeli już o tym mówimy, ale zasugerowałeś, kiedy przygotowywaliśmy się do audycji, że to, co dzieje się na wschodzie cały czas i Łukaszenka, i Rosja, i Ukraina, i Rosja także, no to siłą rzeczy tych ludzi wypycha na zachód.
Tak trochę głupio o tym mówić, nie? Bo to
tak,
jest takie trochę niezręczne, bo tak jakbyśmy korzystali na cudzym nieszczęściu tak naprawdę.
Ale to myślę zawsze tak było, nie? Jak u nas był komunizm, no to też wyjeżdżaliśmy na zachód, żeby było lepiej, no tak, teoretycznie.
Tak, tak jak już też przy okazji któregoś z poprzednich podcastów rozmawialiśmy, historia bardzo często kręci się wokół gospodarki. Wtedy akurat mówiliśmy to w kontekście różnych wojen.
To prawda.
Tak? A tutaj też mamy, no może nie wojnę w takim tradycyjnym... No na Białorusi nie ma wojny.
Na Białorusi,
no mamy
no ale prześladowania były gigantyczne.
Terror, można powiedzieć, państwowy.
Ale na wschodzie Ukrainy tak. Wojna jest.
Na wschodzie Ukrainy tak. Zwłaszcza w 2014-2015 wtedy tam była taka wojna na całego przez pewien czas. I wtedy zaczęła się ta ogromna fala pracowników z Ukrainy, która płynęła do Polski. Potem pamiętam, że była taka rozmowa, że Niemcy mieli uwalniać swój rynek pracy. Były takie obawy, że oni wszyscy przejadą z Polski do Niemiec, bo tam więcej zarobią. I się nie sprawdziło, nie? Oni zostali tutaj. Jednak mam wrażenie, że te czynniki kulturowe są istotne,
tak też
że
myślę.
To jest jednak język słowiański też.
Bliżej nie? do domu, z drugiej
bliżej
strony.
Bliżej do domu,
się,
a z drugiej strony ci ludzie tutaj już tam jakoś sobie urządzili te życie, pewnie nie mieli ochoty urządzać od początku w Niemczech, nie?
Ostatnio robiliśmy taką dużą audycję pokazującą, jak radzą sobie Ukraińcy w Polsce. Młodzi, to i w Poznaniu jest fajny ośrodek, gdzie naprawdę parę fajnych startupów ukraińskich jest. Oni między sobą się fajnie tworzą. Tutaj, gdzie nagrywamy nawet w CIC, w Cambridge Innovation Center, mnóstwo Ukraińców i Białorusinów też robi własne biznesy i czasem Polacy dla nich pracują, co też jest fajne. Słyszałem ostatnio historię tych, którzy szukają rąk do pracy w IT, no to już polskie ręce trochę kosztują, ale też ukraińskie, czy białoruskie ręce, czy rumuńskie ręce IT pracują śmiało w Dolinie Krzemowej. Mhm. Stawki są te same, czyli jakieś 35 euro za godzinę pracy. A propos płacy minimalnej. 3000 zł za miesiąc, to masz 35 euro za godzinę. No, taki standard.
No, generalnie tak, płace w Polsce to jest jednak troszeczkę jeszcze inny poziom. Teraz Amazon, sobie przypomniałem, podnosił płacę minimalną dla swoich pracowników w Niemczech, no całkiem niedaleko od nas. I nie powiem ci teraz, do ilu tą płacę podniósł, ale przeliczałem to sobie na wynagrodzenie miesięcznie w złotych i wyszło mi, że płaca minimalna w Amazonie, w Niemczech, na nasze to jest 9,5 tysiąca złotych brutto, minimalnie. Mhm. Każdy pracownik, ten, który tam tak. tym wózkiem po tym magazynie jeździ.
Wiadomo, że koszty życia w Niemczech są większe,
no,
ale
tak,
też
tak.
Ja wiem, czy aż tak.
Czy
no
aż
to
tak,
niezła przepaść.
Ciekawe, czy w Polsce też podniosłem.
Ale właśnie, zobacz, to jest fajne, znaczy fajne i niefajne, że masz jedną firmę, ale która ma swoje spółki w różnych krajach i różne polityki płacowe w różnych krajach.
Nie? Dostosowują się, tak.
Do
tak,
rynku. Tak. Ale czy Niemcy też wymuszają jako rząd taką płacę minimalną, czy jak
od
to
niedawna,
jest?
Tak. Okay. Bo Niemcy byli przez dłuższy czas taką gospodarką, która w ogóle nie miała płacy minimalnej, ale wprowadzili ją kilka lat.
Ale dlatego, że widzieli, że firmy nie chcą płacić mniej, nie chcą płacić więcej, dlatego...
To jest jeden z elementów politycznych zawsze. No tak. To są decyzje polityków i najwyraźniej na popularności, ja już nie pamiętam dokładnie jak to było, ale najwyraźniej ten argument zaczął przynosić korzyści w debacie politycznej i politycy to zauważyli.
To
nawet jeśli ktoś z opozycji to mówił, to ci, którzy rządzili, to podchwycili i wprowadzili. W Stanach Zjednoczonych to ciekawie wygląda, bo tam nie ma jednej narodowej płacy minimalnej. Każdy stan ma swoją i wszystkie badania o tym, jak wpływa płaca minimalna na gospodarkę, są prowadzone najczęściej właśnie w Stanach, bo tam zdarzają się takie sytuacje, że masz dwa stany, które ze sobą sąsiadują, mają tą samą płacę minimalną i nagle jeden z nich ją podnosi, a drugi zostawia. Było, dość często były takie sytuacje i to jest raj dla tych ekonomistów, którzy mogą sprawdzić, co się wtedy stanie, tak? Bo nagle się zmienia ta sytuacja i czyli... A to stany ze sobą sąsiadują, tak? To nie jest duży dystans. I w tym momencie, czy te firmy z tego stanu, gdzie wzrosła płaca minimalna, przeniosą się do stanu obok, czy się przerejestrują, czy może właśnie zaczną zwalniać pracowników, co się stanie, tak? I najczęściej się okazuje, że właśnie nic się nie stanie, że to nie ma jakiegoś takiego wielkiego wpływu na zwalnianie ludzi. Bo w Polsce zawsze można powiedzieć, że nie wiadomo, bo oczywiście co roku rośnie nam płaca minimalna i mamy wzrost gospodarczy i nie mamy wzrostu bezrobocia, ale ktoś może argumentować, że jakby tej płacy nie było, to byłoby jeszcze mniejsze bezrobocie i jeszcze wyższy wzrost gospodarczy. I to jest nie do sprawdzenia. Nie?
Tylko my przy tym niskim bezrobociu jesteśmy, mając te 800 tysięcy cudzoziemców na polskim rynku na legalu, prawda?
Tak.
Pytanie, czy to jest dużo mało, nie? Czy 800
tysięcy? No to jest coraz więcej. Wiesz, to było tak przed pandemią. To jest właśnie ciekawe, że przed pandemią to sobie rosło i doszło chyba gdzieś tam w okolice 650 tysięcy czy 680. I oczywiście tąpnęło, jak była pierwsza fala, no bo wiadomo, że wszyscy wracają do domu, bo nie wiadomo, co będzie na granicy i tak dalej. I całkiem sporo tych Ukraińców, Białorusinów wróciło do siebie, po czym już pod koniec ubiegłego roku zaczęli wracać i nagle już jest nie to, że te straty nadrobiliśmy, tylko z nawiązką, bo już jest 800 tysięcy i teraz w tej chwili faktycznie coraz więcej Białorusinów też do nas przyjeżdża, nie tylko Ukraińców, co jest efektem oczywiście
tego,
co się tam dzieje.
Ale z kolei tutaj nie wiem, jak to wygląda u naszych słuchaczy we Wrocławiu, w Gdańsku, w Sopocie czy w Szczecinie, ale tu w Warszawie sporo było gruzińskich miejsc, gdzie były piekarnie gruzińskie. Przyszedł taki moment, że nie było tak jak z Ukraińcami. Ich jest więcej, więc rządowo też inaczej wygląda troska o nich, ale Gruzini niewiele, więc i to się pozamykało w sporej części. Oni wiedzieli, że nie ma szans. No bo wiesz co, w miejscu, w którym żyliśmy do niedawna, czyli w WeWork po drugiej stronie Warszawy w jakimś sensie, to tam była niedaleko taka gruzińska piekarnia i właściciel mówi, miał ich kilka, bo to franczyza, i mówi, że trzyma ten lokal otwarty tylko dlatego, mimo że za cholerę nie ma klientów, bo wszystko było pozamykane, żeby oni nie wyjechali. A to był Gruzin, rodzina, żona w ciąży i tak dalej. I szlak to trafił. Jednak zamknął i Gruzin wyjechał. No. Więc wierzę, że wrócą, bo zajebiście karmią.
Często takie rzeczy, takie pozabiznesowe wpływają na biznes.
Zdecydowanie,
też,
szczególnie na wschodzie.
Co też pokazuje, że trudno tak automatyzować, że jak tutaj coś, jakiś wskaźnik urośnie, to tam gdzieś tam spadnie, bo często ludzie sprowadzają to do takiej prostej matematyki, nie? Że jak tutaj, tam nie wiem, płaca minimalna urosła, to tutaj bezrobocie wzrośnie, bo ileś tam ludzi straci pracę. A jak się przyjrzysz bliżej, to się okazuje, że...
Szczególnie, że dochodzą ci
różnice... Masz dziecko w przedszkolu, więc czegoś tam nie robisz w biznesie, nie?
Na to przykład. Prawda. Jest albo masz różnicę kulturową, nie?
Tak.
Albo religijną, która też przesuwała święta, albo właśnie sprawia, że rodzina dla mnie jest najważniejsza i wracam po prostu do bezpiecznego miejsca. Mówimy o pieniądzach, o tych minimalnych wprawdzie, choć wiemy, że te minimalne w Niemczech mogą być inne niż minimalne w Polsce, ale wspominaliśmy też w jednym z naszych ostatnich odcinków o inflacji i o tym, że ona właściwie morduje nam parę wzrostów. Także wpływa na oszczędności. Jeżeli mamy wszystko właściwie na zero, stopy zerowe, jak oszczędzać? No. Gdzie? Na czym?
No, to jest
ciężki
temat, nie? Znaczy, korci mnie i najłatwiej
samochód, nieruchomości, łodzie, czy co?
Właśnie, bo to, co ty teraz powiedziałeś, to nie jest oszczędzanie. Kupowanie samochodu to nie jest oszczędzanie.
Jak to? Zobaczmy.
Albo łodzi.
Nie, jak kupię dobre auto, to moja córka za 10 lat jeszcze nim będzie jeździła, to ona oszczędzi już na tym samochodzie, nie będzie musiała wydawać pieniędzy.
To jest konsumpcja, panie redaktorze. Nie, i najprostsza odpowiedź na pytanie, jak oszczędzać w sytuacji, kiedy mamy inflację prawie 5% i zerowe stopy procentowe, więc realnie jest prawie minus 5, to najprostsza odpowiedź jest taka, nie oszczędzać. Tylko konsumować, wydawać. No mamy idealną sytuację dla konsumentów, bo nawet kredyty są teraz rekordowo tanie, tak? No możemy narzekać na to coś, jak wyglądają lokaty w bankach, ale z drugiej strony, jakie kredyty są tanie teraz. Więc to jest moment na to, żeby zadłużać się. Oczywiście jak masz pomysł, jak te pieniądze wydać, nie, że się zadłużać bez sensu, bo potem będziesz miał z tego problem.
W życiu Hirsch by nie namawiał do tego.
W życiu. Natomiast to jest taka sytuacja, w której... gospodarce właśnie, bo dlaczego te stopy zerowe są w tym momencie? No dlatego, że wpadliśmy w jakąś tam recesję przed rokiem i teraz chodzi o to, żeby wyjść z tej recesji, a wychodzi się z recesji nakręcając koniunkturę w gospodarce, a tą koniunkturę nakręcamy my sami, jak wydajemy dużo pieniędzy, więc chodzi o to właśnie, nie chodzi o to, żeby zachęcać ludzi, żeby nie wydawali pieniędzy, no bo oszczędzanie to jest nie wydawanie pieniędzy, tak? Więc nikomu w tym momencie w gospodarce nie zależy na tym, żebyśmy nie wydawali pieniędzy, tylko chodzi o to właśnie, żebyśmy ich wydawali jak najwięcej. Właśnie teraz, żeby te firmy, które liżą rany po tym...
Gdy jest spokój, tu zacytuję ministra, jechałem nowym światem, ja tam nie widzę, żeby restauratorzy cierpieli.
No ci, którzy przeżyli, pewnie teraz się doczekali, tak? No ale musieli się doczekać.
Półtorej roku czekać.
Niestety, tak. No właśnie. To też zależy od tego, jaka restauracja, bo podejrzewam, że takie restauracje, które serwują takie rzeczy, które można dowieźć do domu, tak, typu, sobie nie wiem, kebab albo pizza, to tam pewnie.
Natomiast coś, o czym mówimy, już inwestycje, ale tak naprawdę przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz jako suplemencik do tych obcokrajowców, czy bezrobocia jako takiego. W hotelach czy w restauracjach dzisiaj jak popatrzysz, mówią, nie, no jest okej, jest naprawdę dobrze, idziemy, teraz już możemy więcej ludzi przyjmować, zaszczepieni są nieliczeni, więc tak naprawdę tych ludzi może być jeszcze więcej, tylko cholera nie ma rąk. Nie ma komu pracować, studentów nie ma. A ci, którzy przekwalifikowali się, już nie chcą pracować w gastronomii, albo nie chcą pracować, Stefan Batory ostatnio mi o tym opowiadał tu w studiu, nie chcą pracować na taksówce, bo nagle też musieli się przekwalifikować
i koniec. Bo to są takie prace, oczywiście żadna praca nie hańbi, natomiast nie da się ukryć, że prace można podzielić na lekkie, lżejsze, ciężkie i cięższe. I oczywiście jeżdżenie na taksówce w Warszawie pewnie nie jest porównywalne z wydobywaniem węgla w kopalni, ale to nie jest lekka praca i pewnie nie każdy się do tego nadaje i na pewno to nie jest tak, że ci ludzie, którzy wykonują tą pracę, marzą o tym, żeby ją cały czas wykonywać. Pewnie przy pierwszej nadarzającej się okazji skoczą gdzieś wyżej, tak?
A tutaj musieli.
W tej hierarchii, tak.
Wracając do...
Więc teraz nie będą wracać już, nie? Skoro są w innym miejscu.
Samochód to mówisz inwestycja, tak?
Nie. Znaczy, no wiesz co, chyba że na firmę.
No właśnie. Łódź to co? Taka ekskluzywna Łódź, że wiesz, mogę zabrać, ja nie wiem kogo, no znajomych i pokazać im, że mamy fajną Łódź, może zrobimy razem biznes, no to też w sumie mogłaby być inwestycja. Ludzie kupują kampery jako inwestycje, bo biura mają przenośne.
Nie no, dzisiaj jeśli mamy to czasy... wszystko robi firma, no to wszystko może podciągnąć pod inwestycje.
No dobra, a Kowalski bez firmy w co ma włożyć
no
kasę?
No bo inwestycja w firmie to jest kupowanie aktywów i te, które to aktywa potem przynoszą ci dochód, tak? No to pytanie, czy ty będziesz jakoś zarabiał w przyszłości na tym, że sobie tą Łódź
kupiłem.
No wynajmie
Łodzi tak, no dzisiaj zobacz, jak popatrzysz tak, na kampery, tak. Na rynek kamperów, to jest fajne doświadczenie, to jest trochę jak z biura, ale też mieszkania w ten sposób reklamowano. Kup, będziesz tam miesiąc, a 11 miesięcy będzie ktoś inny, więc będziesz na tym zarabiał. Z kamperami jest teraz to samo. Kup kampera i my się nim zajmiemy. Ty będziesz jeździł 3 tygodnie, a później będzie jeździł ktoś inny. Z łodziami jest tak samo, więc jest to jakiś sposób, ale tak jak mówisz, to się rzeczywiście opłaca na firmę, choć mogę sobie kupić kampera jako Kowalski, który uzbierał za gotówkę i tyle.
No tak,
nie?
Tylko wtedy to już nie będzie inwestycji.
Jak nie? A co to będzie?
No a co, ten Kowalski będzie to wynajmował?
No jeśli no, ta firma, która mu to sprzeda, oferuje mu taką usługę na przykład, więc wiesz, może to być w sumie też jakaś
lokata
kapitału.
To ta firma inwestuje, a nie Kowalski.
Nie, ale kupujesz tego kampera, więc on jest twój i ty go później oddajesz komuś i zarabiasz na wynajmie tego kampera, więc wpada ci tak jakbyś mieszkanie oddawał,
tak jak
rozumiesz?
Te tam kondo hotele
tak,
na przykład,
tak? Tak. No.
A, to nie są dobre.
No to co innego? Ja wymyśliłem tylko tyle, no.
To zawsze zależy od profilu ryzyka, tak? Czy chcemy bardziej ryzykować, czy nie chcemy. Jeśli nie chcemy ryzykować, chcemy się czuć bezpiecznie, to jesteśmy rzeczywiście w fatalnej sytuacji, bo nie ma dobrych rozwiązań. No sorry, no niestety. Sytuacja jest taka, że nawet jeśli mamy bardzo dużo oszczędności, to nikt tych naszych oszczędności dzisiaj nie potrzebuje. W bankach jest bardzo dużo pieniędzy, jest tak zwana nadpłynność. Banki nie mają żadnej motywacji, żeby nam dużo... Niektórzy uważają, że to powinien być obowiązek, prawda? Że jak ktoś ma zgromadzonych 500 000 oszczędności, no to obowiązkiem państwa powinno być zorganizowanie takiej sytuacji, żeby on na tych oszczędnościach zarabiał. Tylko że jeśli te oszczędności nikomu się nie przydadzą, ponieważ każdy ma, ponieważ banki mają wystarczająco dużo pieniędzy, nie potrzebują tego dodatkowego 500 000, to dlaczego mają mu za ten 500 000 płacić, nie? Zwłaszcza, że jeszcze jest podatek bankowy i one jeszcze będą od tego musiały podatek płacić. To tak na marginesie. Natomiast w związku z tym takie tradycyjne oszczędzanie pewnie odpada. Można się zastanawiać, czy kupować obligacje. Mamy w Polsce bardzo fajny wynalazek, który zyskuje ostatnio, w ostatnich latach bardzo na popularności. Właśnie dlatego pewnie, że się pojawiła inflacja, czyli te obligacje detaliczne. Niektóre z nich są oprocentowane zgodnie z inflacją, czyli to jest tak oprocentowane, że jak inflacja wynosi 5%, to odsetki od obligacji wynoszą 5% plus jakiś tam bonusik stały. I można w takie coś się bawić, chociaż tutaj też jest pewne ryzyko i pewne niebezpieczeństwo, ponieważ to jakie odsetki będziesz od tej obligacji dostawał w ciągu najbliższych 12 miesięcy zależy od tego, jaka inflacja była w ciągu minionych 12 miesięcy, czyli jest takie przesunięcie. Więc jeśli w ciągu minionych 12 miesięcy na przykład inflacja wynosiła 4%, a w ciągu kolejnych będzie wynosić 6%, to ty pomimo tego, że będzie 6, będziesz dostawał 4 z tego poprzedniego roku. Więc tutaj w sytuacji, w której inflacja jest wysoka i cały czas jeszcze rośnie, to tutaj też możemy się przejechać. Jak jest wysoka i zaczyna spadać, to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo jeszcze będziemy mieć oprocentowanie według tej starej, wyższej inflacji, a ona już potem spada, więc realnie zarabiamy więcej. No ale to nie jesteś w stanie przewidzieć, jaka dokładnie będzie inflacja dokładnie za 12
czyli
miesięcy.
Czyli co, zakładamy, że dzisiaj jest taki moment, że nie ma sensu oszczędzać, bo nie ma w co włożyć tych
chyba
pieniędzy.
Że jesteś pogodzony z wysokim ryzykiem i jesteś pogodzony z tym, że możesz stracić część tych oszczędności i wtedy pewnie warto rozejrzeć się za akcjami, giełdą, może nie bezpośrednio, tylko jakimiś tam funduszami, a może też bezpośrednio. To nie jest jakoś przesadnie straszne, chociaż też nie chciałbym teraz namawiać, bo też nie wszyscy się do tego nadają.
To prawda.
I to jest wysokie ryzyko.
Choć też tych instrumentów, takich firm, produktów, które mówią, my ci pomożemy, będziemy takim pośrednikiem, ty nie bądź tym, który bezpośrednio zdecyduje o tym, myśl długofalowo, też się trochę rzeczywiście pojawia. Pewnie to jest odpowiedź właśnie na to, że ludzie czują, jakby te firmy czują, że jest trochę pieniędzy i nie ma w co je włożyć, więc w takim razie przechodzimy.
Tylko, że też trzeba, to proszę patrzeć zawsze na poziom prowizji w tych różnych firmach, ponieważ to są najczęściej biznesy oparte o modele prowizyjne i jeśli ktoś zaproponuje pomoc w inwestowaniu na rynku finansowym i będzie od tego kosił 10% prowizji, czy tam 20%, to jest naprawdę bardzo dużo. Prowizje w funduszach inwestycyjnych, tych agresywnych, akcyjnych, to są okolice tam, nie wiem, kiedyś to było 4%, teraz już jest trochę mniej. Te bardziej bezpieczne fundusze to jest mniej niż 1%. Wow. Są fundusze ETF, czyli takie biernego inwestowania, czyli po prostu to jest fundusz, który odwzorowuje indeks giełdowy i tam nie musi zatrudniać doradców, którym trzeba płacić dużo, tylko po prostu w funduszu jest to, co jest w indeksie i koniec. Chciałbyś mieć S&P 500 na przykład, amerykański indeks, no to go nie kupisz, bo tam jest 500 spółek, ale możesz kupić takiego ETF-a, który ma w swoim portfelu dokładnie właśnie to i dokładnie w takich samych proporcjach, jak jest w tym indeksie, więc tak jakbyś kupił cały indeks.
Czyli jak mi S&P rośnie, to mój ETF też powinien.
To rośnie, a jak spada, to spada, tak. I tam te opłaty są minimalne, bo to są ułamki procenta.
Tak, ale to rzeczywiście...
Jeśli chodzi o bezpośrednie granie na giełdzie, to tam też...
Inwestowanie,
przepraszam, na giełdzie, to tam też te prowizje są poniżej 0,5%, 0,3%.
Uśmiechnąłem się, bo wróciliśmy do pierwszego odcinka w ten sposób właśnie, gdzie była mowa o tym, że to nie gra, ale inwestycja i rzeczywiście potrzeba do tego wiedzy, a my chcemy wam tę wiedzę dawać. Mam nadzieję, że się przyda. Ale w sumie takie uświadomienie...
Więc proszę, tylko jeszcze raz właśnie podkreślę, bo naprawdę osoby niezorientowane mogą tego nie wiedzieć. Naprawdę jak się pojawia jakiś pośrednik, jakiś doradca i zamierza kosić na nas 15% rocznie, to nie, to lepiej w to nie wchodzić. Często na przykład jest tak, że wiele osób namawia do spróbowania do tak zwanych inwestycji alternatywnych, nie? Że możesz kupić starą butelkę wina albo spróbować z jakimiś tam obrazami. I oczywiście, jeśli się tym interesujesz i jesteś fachowcem na tym rynku, to możesz. Natomiast jeśli jesteś amatorem i przychodzisz do kogoś, kto cię ma prowadzić za rękę, no to tamte prowizje są horrendalne czasami. I tam 20-30%. To się mija z celem, bo to pierwsze 30% wzrostu to pokrywasz tą prowizję i dopiero potem zaczynasz zarabiać.
Choć nie? Myślę o tym, że wiesz, to jest też pytanie. Skoro nie ma oficjalnie, no obiektywnie nie ma w co, no bo taka ani inna jest sytuacja rynkowa, no to zaczyna się szukać coraz ciekawszych miejsc. Ta butelka wina może być takim, dzieła sztuki też mogą być takie, tylko...
No na tej zasadzie pojawiły się takie wynalazki NFT, nie?
Tak,
czy słyszałeś,
tak, w Stanach,
tak?
Zdecydowanie.
Czyli powiązane z kryptowalutą.
A nie wiem, czy widziałeś na Twitterze, jak to dzisiaj działa. Mnóstwo wybitnych fotografów nagle z Instagrama wskoczyło na Twittera i zaczyna pokazywać genialne zdjęcia czasami naprawdę i właśnie od razu jest prosta droga do NFT, czyli do zamknięcia tego obrazu we właścicielskość jakąś i właśnie sprzedaży tego jako akcję właściwie. Możesz mieć to może być GIF czasami,
taki,
to może być ładne zdjęcie.
I certyfikat, tak, że to jest twoje, że to jest jedyne, unikalne i niepowtarzalne. Tak.
I to nawet niezłe pieniądze niektórzy na tym robią. W ogóle mnóstwo amerykańskich gwiazd, takich
jest
gwiazd.
Jest pytanie, czy to jest spekulacyjny popyt, tak? Czy ci ludzie, którzy to kupują, kupują to po to, żeby to potem sprzedać drożej, tak? Czy liczą na to, żeby to sprzedać
nie,
drożej?
Nie, myślę, że zdecydowanie. Że to jest jakby zamiana sztuki.
Ale to wtedy to masz prostą piramidę, nie? Bo to właściwie czy to będzie droższe, czy nie, zależy od tego, czy ktoś kolejny
będzie chciał zapłacić.
Zapłacić więcej z tego samego powodu, bo on też będzie myślał, że i każdy kolejny będzie tak myślał i ktoś w końcu się pomyli. Nie?
Ale ale jak idziesz do galerii i kupujesz obraz, no to z taką nadzieją, że on będzie droższy na każdej kolejnej aukcji. Nie?
No tak, ale jak kupujesz faktycznie taki namacalny obraz w galerii, to jeszcze do tego dochodzą walory artystyczne. Po prostu możesz kochać sztukę i powiesić sobie. I
w tym sensie, że wiesz, masz piękne zdjęcie.
No tak, ale teraz... tego JPEG-a możesz sobie skopiować w internecie
za darmo.
No właśnie,
chodzi o to, że jak masz stempel, że on jest twój, no to ty masz ten oryginalny, jest twój. I to
no tak,
jego.
Ale to jest takie, wiesz, łechtasz swoje poczucie próżności tak właściwie w tym momencie, tak? No bo samego JPEG-a nadal możesz skopiować.
Możesz,
tak?
możesz. No.
Koszykarska liga NBA sprzedaje takie moments, czyli takie, wiesz, 15-sekundowe najlepsze akcje w wykonaniu koszykarzy i te akcje możesz każdego dnia na YouTubie sobie odpalić za darmo zupełnie. To jest dokładnie to samo. Nie ma nic więcej, tylko jest ładnie opakowane. No ale możesz
taki biznes się robi, panie Rafał.
Nie, no oczywiście, że tak, tak. Są
zresztą
ciekawe czasy. I to wszystko wynika z tego właśnie, że za bardzo nie ma jak i nie ma w co inwestować. Inaczej nie ma jak oszczędzać, ponieważ mamy rekordowo niskie stopy procentowe. Natomiast one są tak niskie nie dlatego, żeby robić ludziom na złość, tylko dlatego, że no jednak wymaga tego sytuacja, żeby tą gospodarkę ciągnąć tam do przodu i żeby to bezrobocie nie rosło i żeby ludzie tam mieli... No niestety w pewnych momentach ci, którzy mają najwięcej pieniędzy i są najbardziej zainteresowani oszczędzaniem, są jakby poza orbitą zainteresowania rządów, którym chodzi o to, żeby...
Ważniejsze rzeczy mają.
No tak, żeby wspierać tych, którzy mają trudniej, którzy nie mają żadnych oszczędności po prostu, tak?
I dawać im chociażby 200 więcej w płacy minimalnej.
No dokładnie.
Piękna puenta. Choć chciałbym, żeby to, o czym mówiliśmy przed momentem, czyli NFT, poszukiwanie jakichś nowych modeli biznesowych czy nowych sposobów inwestowania, było wstępem do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, jak ten się skończy, wy od razu z automatu sobie odpalicie, bo tam chcielibyśmy pogadać o tym, dlaczego internauci w Polsce nie rozumieją, po co mają płacić w ogóle za treści w internecie. Także szanowni słuchacze, mam nadzieję za chwilę do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas, a wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.